To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku
o tym, co dzieje się w Brazylii, o nieudanej próbie puczu i o tym, czy tamtejsza demokracja przetrwa.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Michał Nogaś, dzień dobry Państwu. W 8.10 w czwartek znów przyglądamy się światu w naszym podcaście. Dziś przenosimy się do São Paulo. Jest tam dziennikarz, reporter, zdobywca nagrody Juliusz za biografię Zygmunta Baumana, Artur Domosławski, teraz na co dzień związany z tygodnikiem Polityka. Dzień dobry, Arturze.
Cześć.
Głos prosto z miejsca wydarzeń. I zacznę od tego, że we wtorek na profilu facebookowym Artura znalazłem zdjęcia tego, co działo się na Avenida Paulista, jednej z największych ulic Brazylii, jednej z największych ulic w São Paulo. Tłum ludzi protestujących przeciwko Jairowi Bolsonaro i jego współpracownikom i poplecznikom, zwolenników demokracji i prezydenta Luli. To oczywiście wynik tego, co wydarzyło się kilka dni wcześniej w Brazylii, stolicy Brazylii. Powiedz, jaka była atmosfera tego spotkania w wiecu, co się działo w tłumie?
Ja bym powiedział, że to było połączenie ulgi, że udało się tę próbę zamachu stanu, puczu zatrzymać, że służby państwowe, choć początkowo kompletnie nie zadziałały, a nawet istnieją poważne poszlaki, niemal już dowody, że część służb państwowych współpracowało z tymi puczystami, może powiemy o tym później. Ale był też rodzaj wściekłości. Jednym z głównych haseł tej manifestacji było nie dla amnestii, czyli demonstranci bardzo jasno wyrażali swoją opinię w kwestii przykładnego ukarania puczystów, a po to, żeby przede wszystkim nie rozzuchwalać. To nie jest tak, że ten ruch zniknie z dnia na dzień, aczkolwiek trzeba powiedzieć, to jest bardzo dobra wiadomość, że legitymacja polityczna Bolsonaro i właściwie bardziej tego ruchu sprzeciwu, wrogości, nienawiści wobec Luli, wobec progresywnej Brazylii, stracił ogromnie, stracił siłę, stracił prestiż. Może w oczach tej drugiej Brazylii ten ruch nie miał prestiżu, ale miał na pewno polityczną siłę. Zwycięstwo Luli było, jak pamiętamy, minimalne. To była różnica zaledwie 2 punktów procentowych. A w tej chwili nawet część ludzi, która za Bolsonarem głosowała, część polityków, która go popierała i która otrzymywała od niego rozmaite apanaże i stanowiska, chyba się trochę przeraziła. Nie wiem, może w tym, na pewno w tym jest dużo konformizmu, koniunkturalizmu, oportunizmu i oni nagle zaczęli mówić zupełnie innym głosem, ale jest to niezwykle przyjemny widok, kiedy ci bolsonaryści połykają własny język. Gubernatorzy wszyscy, w tym duża część gubernatorów stanowych bolsonarystów, spotkała się z Lulą i wszyscy jednogłośnie potępili to, co się w niedzielę wydarzyło w Brazylii. Więc są też z Brazylii dobre wiadomości.
Jest mnóstwo wątków, o których moglibyśmy rozmawiać. Mamy 25 minut, więc na pewno wszystkich tematów nie poruszymy, ale jest kilka pytań, które ja jako dziennikarz i politolog chciałbym zadać tobie, dziennikarzowi, reporterowi i osobie, która opisuje i opowiada nam o Ameryce Południowej od dekad, jakkolwiek to brzmi. Chciałbym zacząć może od tego, że kiedy Lula niewielką przewagą, liczbą głosów, ale jednak wygrał, od razu pojawiły się głosy, że coś się może wydarzyć. To znaczy, że on wzorem Trumpa nie będzie chciał uznać wyników demokratycznych wyborów, demokratycznej elekcji. Były nawet podejrzenia, że być może właśnie uda mu się podburzyć wojskowych, że dojdzie do zamachu stanu. Brazylia ma taką tradycję, jak wiemy, i Lula nie przejmie władzy. Przejęcie władzy przez Lulę 1 stycznia odbyło się w warunkach, powiedziałbym, spokojnych i pokojowych. Wiele tam było ważnych gestów, w tym ten, że szarfę prezydencką zakładali mu nie poprzednik, jak to miało kiedyś miejsce, ale przedstawiciele mniejszości i rdzennych mieszkańców Brazylii. Wydawało się, że być może nic się jednak nie stanie. I oto przyszedł ten dzień, niedziela, bardzo blisko rocznicy próby puczu na amerykańskim Kapitolu. I główne budynki rządowe i nie tylko, bo także Sąd Najwyższy w Brazylii zostały zdewastowane. Myślisz, że to się po prostu musiało wydarzyć?
Nie wiem, czy musiało, ale na to się zanosiło od miesięcy. Aż powiem tak, że rozmawiałem z jedną z brazylijskich dziennikarek, która dla zagranicznej telewizji, konkretnie dla Al Jazeera, obsługiwała ten ostatni cały tydzień w Brazylii, czyli inaugurację Luli, jak również no, te obozowiska bolsonarystów, które tam są od 2 miesięcy, czyli od porażki Bolsonaro. No, z tymi obozowiskami, z tymi bolsonarystami ciągle zjeżdżającymi do Brazylii, to jest no, troszkę tak jak ze strzelbą u Czechowa, znaczy ona w jakimś momencie musi wystrzelić, ale oczywiście nikt nie przypuszczał, że to się dokona w taki sposób, w taki agresywny i zarazem można powiedzieć tak skuteczny. Co ciekawe, moja rozmówczyni wyjechała, zresztą podobnie jak wielu innych zagranicznych korespondentów, znaczy reprezentujących zagraniczne media, w niedzielę, kiedy już wszystkie te uroczystości się zakończyły, bo to cały tydzień trwały te rozmaite wydarzenia związane z nominacjami, kiedy dziennikarze się zaczęli rozjeżdżać, sam Lula pojechał do interioru stanu São Paulo, żeby wesprzeć mieszkańców małych miast, wiosek, których domostwa zostały zdewastowane przez ostatnie ulewy.
No był też na pogrzebie Pelego.
Tak, był na pogrzebie Pelego. W tej ciszy nagle było wielkie boom. Trochę tak jakby wyczekano do tego momentu, kiedy nastąpi jakaś może dekoncentracja służb bezpieczeństwa, kiedy wszyscy na chwilkę przysną, puczyści dali o sobie znać. Ale bardzo ważnym elementem tutaj jest, w tej chwili no, wielu rzeczy jeszcze nie wiemy, one są cały czas ustalane w toku prac no, służb śledczych, wymiaru sprawiedliwości. Ten atak dokonał się z pomocą służb bezpieczeństwa, czyli tych służb, które powinny chronić budynki, chronić demokratycznie wybraną władzę.
Ale byli zaangażowani w to, czy po prostu umożliwiali wejście na teren kongresu?
No, to zostanie dopiero pewnie ustalone w wyniku śledztwa, ale mamy w tej chwili szczątkowe informacje, no podzielę się z nimi. Po pierwsze, gubernator dystryktu federalnego, czyli tego, w którym się znajduje stolica Federacji Brazylii, został zawieszony na 90 dni. Jego sekretarz do spraw bezpieczeństwa, który odpowiada politycznie, merytorycznie za bezpieczeństwo w Brazylii. Wcześniej był ministrem sprawiedliwości w rządzie Bolsonaro, objął ten urząd sekretarza bezpieczeństwa i natychmiast wyjechał sobie na urlop na Florydę, dokładnie w to samo miejsce, w którym przebywa Jair Bolsonaro, który no po prostu zwiał. Nie chciał uczestniczyć w inauguracji Luli, nie chciał przekazać mu szarfy prezydenckiej. Tenże sekretarz do spraw bezpieczeństwa Anderson Torres, jest nakaz Sądu Najwyższego jego aresztowania. On w tej chwili jest na Florydzie, ale ogłosił, że nie będzie się ukrywał, że być może dziś, być może jutro wróci do Brazylii i zamierza się bronić. Aresztowany został szef policji militarnej, która odpowiada również za bezpieczeństwo w stolicy. Wiadomo już, że niektórzy policjanci, no to jest oczywiście pytanie, czy można obciążać odpowiedzialnością całą instytucję, czy powiedzmy sobie osoby infiltrujące tę instytucję, mające dostęp do władzy, do broni, o pomoc. Że taka pomoc była, to wiemy, dlatego że te autobusy z puczystami były eskortowane przez funkcjonariuszy policji. Przed chwilą w telewizji usłyszałem jakąś kolejną szczątkową informację o tym, że w momencie, kiedy już została zarządzona interwencja takich oddziałów policji do rozbijania demonstracji, niektórzy policjanci pokazywali drogę ucieczki tymże puczystom. Więc faktów do ustalenia jest bardzo dużo. Kluczowy wydaje się w tym momencie, i to jest powtarzane od samego początku, od pierwszego wystąpienia Luli zaimprowizowanego właśnie gdzieś z interioru stanu São Paulo, kto płacił za to wszystko. Dlatego, że to nie była akcja spontaniczna. To ludzie, ci, którzy zaatakowali budynki Sądu Najwyższego, Pałacu Prezydenckiego i Kongresu, zjeżdżali, jak już mówiliśmy wcześniej, od 2 miesięcy do stolicy. Ktoś za te autobusy płacił. Ktoś płacił za wyżywienie tych ludzi, którzy od 2 miesięcy przebywają w tych obozowiskach. Wielu z zatrzymanych mówi, że nie zapłacili ani za bilet autobusowy, ani nie płacili nigdy za jedzenie. Zbudowanie tych obozowisk, dodajmy u progu koszar wojskowych, to była bardzo duża operacja logistyczna i finansowa, bo tam, no jak powiedziałem, autobusy, żywność, toalety, to i to je, więc to są całkiem spore pieniądze, zwłaszcza, że tam koszowało w ostatnim czasie około 2000 ludzi. No, spora operacja.
Zagram teraz rolę naiwniaka, chociaż wydaje mi się, że całkiem sporo wiem o współczesnej Brazylii. Czy ty myślisz, albo czy pojawiają się takie głosy, że za budowę tych obozowisk, za koszty utrzymania, pobytu tych, którzy potem rozpoczęli nieudany pucz, wdarli się do kongresu, zniszczyli budynek w środku, tłukli szkło.
Dzieła sztuki.
Tak, to wszystko się działo na naszych oczach, bo telewizja brazylijska pokazywała obrazy z tego. Czy ty myślisz, że to mogą być ci sami ludzie, którzy wynieśli do władzy Bolsonaro, którzy wcześniej odsunęli od władzy Dilma Rousseff, ci, którzy uważani są za politycznych i nie tylko spadkobierców ruchów silnie konserwatywnych, tych, które no, z nostalgią wspominają czasy rządów junty wojskowej?
Na to pytanie odpowiedź jest trudna, ale taka najogólniejsza to tak. Oczywiście powiedzmy tak, że te grupy ekonomiczne, ludzie wielkiego pieniądza, no, działają na scenie politycznej od zawsze tutaj i od zawsze są przeciwni siłom progresywnym, próbującym uszczknąć coś z ich majątku, wyrównać nierówności, jakie występują w brazylijskim społeczeństwie. Ta informacja się nie pojawia w mediach, ja ją usłyszałem od osoby, która powiedzmy, że jest blisko obozu władzy, że w tej chwili jest już sporządzona lista osób, które są podejrzewane o to, że to wszystko finansowały. Podobno na tej liście jest około 50 nazwisk. Zobaczymy. Jak mówię, powtarzam taką informację, która nie jest pewna. Hipotezy są takie oczywiście, że stoi za tym duży biznes, na przykład agrobiznes, który popierał Bolsonaro, który korzystał z tego, że poprzedni rząd nie tylko, że przyzwalał, ale właściwie niemalże inicjował niszczenie Amazonii i innych obszarów ważnych ze względu na ochronę środowiska, na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Prawdopodobnie biznes również z południa Brazylii, gdzie w ogóle narodził się cały ruch przeciwko progresywnym rządom, przeciwko rządom Luli i Dilmy Rousseff. Z tego ruchu nieformalnego wywodził się sędzia Sergio Moro, który oskarżał i skazywał Lulę. Potem był ministrem w rządzie Bolsonaro, zadarł z nim wypadł. Teraz potępił tą próbę puczu. Więc tutaj są najrozmaitsze siły, które posługują się no, często ludźmi, którzy, no tak jak tego typu ruchy, którzy często nie bardzo mają pojęcie, w czym uczestniczą. Po prostu są no, takimi, nie wiem, wynajętymi ludźmi do robienia burt. No, jest to zjawisko znane nie tylko w Brazylii, w wielu innych krajach. Natomiast ciekawą rzeczą jest to, i to słyszę w rozmowach z wieloma ludźmi, że Bolsonaro sam jako taki bardzo stracił i że on właściwie nie ma czego szukać, bo gdyby on miał odwagę, to w jakimś sensie stanąłby na czele tego ruchu, tego puczu, któremu on przecież sprzyja, który być może z jakiegoś odległego, nawet nie tylnego siedzenia, tylko z trochę z innego kraju, na który próbował wpływać. Ale Bolsonaro no, okazał się nie po raz pierwszy po prostu osobiście człowiekiem tchórzliwym. On w sytuacjach takich, kiedy jest kłopot, kiedy przegrywa, nie potrafi stanąć twarzą twarz z sytuacją, tylko albo zamyka się na wiele tygodni w domu czy w biurze i nie pokazuje się, milczy, teraz uciekł. Kiedy się okazało, że w Stanach Zjednoczonych kongresmeni zaczynają mówić, że właściwie dlaczego ten Bolsonaro jest w Stanach, może powinniśmy go odesłać do Brazylii, no to natychmiast się schował w szpitalu, bolał go brzuszek. No, nie jest to typ takiego macho, za którego chciał, żeby go brano. No, po prostu tchórz. Myślę, że w to miejsce ktoś wejdzie. Nie wiemy na razie jeszcze kto.
Tak, właśnie o to chciałem teraz cię zapytać. To zresztą ciekawe, że właśnie Bolsonaro poczuł się źle kilka dni po tej próbie puczu. Podobno odnowiły mu się rany. Zaczęło go boleć to miejsce, gdzie został pchnięty nożem w czasie kampanii prezydenckiej poprzedniej. Jest kilka analogii, które same się nasuwają. Nie tylko fakt, że Bolsonaro, podobnie jak Trump, przebywa teraz, mieszka na Florydzie. Nie tylko to, że no, inicjował i w jakimś sensie pośrednio lub bezpośrednio sterował puczystami, którzy wdarli się wcześniej na Kapitol w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, teraz w samym sercu Brazylii, w Brazylii, do budynków rządowych i władzy sądowniczej. Istotne jest też to, że Bolsonaro, podobnie jak Trump, bardzo późno zareagował na swoim Twitterze. On dopiero 6 godzin od początku tych wydarzeń napisał, że nie popiera tego aktu. I właśnie, siła Trumpa, jak się zdaje, zmalała, jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną Stanów Zjednoczonych. Ty już o tym powiedziałeś, ale jeszcze tutaj dopytam. Wydaje się, że Bolsonaro jest skończony i to nie tylko chodzi o atmosferę wśród mieszkańców Brazylii, ale także wśród elity politycznej. To znaczy bardzo łatwo teraz będzie odwrócić się od niego, żeby samemu nie ponieść jakiejkolwiek kary za to, że wspierało się byłego prezydenta w jego działaniach. Ale czy to jest paradoksalnie moment, w którym Lula jest absolutnie zwycięzcą? Czy jednak czeka go dalsza konfrontacja z prawicą, z konserwatystami, z tymi, którzy faszyzują? I czy widzisz kogoś, kto może stanąć na czele tego rozsierdzonego, a teraz nieco uspokojonego tłumu?
Powiedziałem tak, na taką bardzo krótką metę Lula jest absolutnym zwycięzcą. Tego coś tu się stało, dlatego że jeden z moich rozmówców powiedział, który nie był akurat z Brazylii, był gdzieś z Bahii i powiedział, nie byłem pewny, czy siły bezpieczeństwa odpowiednio zareagują. Czy to nie będzie taka historia, jaka się zdarzyła, no już 50 lat temu z Salvadorem Allende. Okazało się, że nie, ale istotne jest też to, że taka niepewność wśród ludzi była. Wczoraj słyszałem od jednego z moich rozmówców, że to jest dobra wiadomość. Lula nie tylko, że wychodzi w tym momencie z tej konfrontacji zwycięsko, ale jego siła jest nieporównanie większa niż ten kapitał wyborczy, który zebrał, ponieważ jak powiedzieliśmy, tam były tylko 2 punkty procentowe różnice. W tej chwili siła Luli jest nieporównanie większa od tych 52%. Myślę, że będzie próbował i powinien chyba dosyć szybko, bo to okienko zawsze jest bardzo wąskie, bardzo małe, przeprowadzać jakieś ważne zmiany, jakieś trudne kroki, których w innych okolicznościach byłoby mu przeprowadzić dużo trudniej i dużo wolniej. Natomiast porażka tych puczystów nie zmienia jakoś zasadniczo, wydaje mi się, tego jeszcze nie wiemy tak na dobrą sprawę, ale nie zmienia zasadniczo tego, że społeczeństwo brazylijskie jest nie tylko głęboko podzielone, ale i spolaryzowane. No polaryzacja, jak wiemy, to jest coś znacznie poważniejszego niż tylko podziały, więc na pewno będzie musiał liczyć się zarówno z siłami politycznymi, które w tej chwili mówią jednym głosem z nim w sprawie ataku na budynki demokratycznej władzy, ale przecież nie zaczną te siły podzielać jego poglądów we wszystkich czy w wielu zasadniczych sprawach. Bolsonaryzm, te 4 lata rządów Bolsonara, naprawdę wywróciły do góry nogami społeczeństwo w takiej warstwie emocjonalnej. Podzieleni są znajomi, podzieleni są przyjaciele, zrywane są znajomości. Rodziny są wewnętrznie podzielone. Wczoraj słyszałem 2 opowieści od znajomej, której ojciec jest bolsonarystą i są w domu nieustające z tego powodu konflikty. Nie chciał się szczepić, szantażował emocjonalnie rodzinę. Inny znajomy opowiadał mi o dzieciach wyrzucanych przez dorosłych, no dzieciach wyrzucanych, przepędzanych z domu, dlatego że chciały głosować na Lulę. Społeczeństwo jest dramatycznie podzielone. Miałem też zresztą okazję rozmawiać, nie ujawniając w żaden sposób swoich sympatii z osobami, które są bolsonarystami. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego, co można od nich usłyszeć. Nie ma punktu zaczepienia, żeby wejść z nimi w polemikę. Po prostu obracają się w całkowicie fikcyjnej, alternatywnej rzeczywistości. I nie są to tylko osoby, powiedzmy, słabo wykształcone. Są też osoby całkiem nieźle wykształcone. Rozmawiałem na przykład z nauczycielką gimnazjum, która uczy przedmiotów humanistycznych. Muszę powiedzieć, że za nie mówiłem, nie byłem w stanie podjąć dyskusji, też nie bardzo chciałem, bo po prostu byłem ciekaw, co usłyszę. Więc Lula i w ogóle wszystkie siły progresywne w Brazylii stoją przed jakimś absolutnie gigantycznym zadaniem, żeby przynajmniej przez te 4 lata odwojować część tych głów zarażonych, nie wiem czym, dżumą, wirusami trumpizmu, bolsonaryzmu.
Chciałem cię jeszcze na koniec zapytać o jedną rzecz, bardzo istotną, nie tylko z punktu widzenia opowieści o polityce międzynarodowej, ale także wewnętrznej. Tym razem nie brazylijskiej, a polskiej. Kiedy się dowiedzieliśmy o tym, co dzieje się w Brazylii, że rozpoczął się pucz, szczęśliwie nieudana próba zamachu stanu, od razu w Polsce, w wielu domach i w redakcjach no pojawiły się te pytania i te myśli, że to jest sposób konserwatystów, nacjonalistów, ludzi, którzy są na bakier z demokracją, by podważać wyniki wyborów. I nie ukrywam, pojawiły się oczywiście też myśli takie, że to, co wydarzyło się na Kapitolu w Stanach Zjednoczonych, to, co wydarzyło się w Brazylii, w sercu stolicy federacji, może też wydarzyć się w Polsce, na przykład po najbliższych wyborach parlamentarnych, jeżeli partia rządząca, która, jak wiemy, no nie ukrywała swoich sympatii w stosunku do Donalda Trumpa czy Jaira Bolsonaro, przegra. Albo na przykład zdobędzie niewystarczającą liczbę mandatów, żeby dalej sprawować władzę. Czy ty myślisz, że to jest jakiś, jakkolwiek okropnie to brzmi, światowy trend i że faktycznie w Polsce ktoś może wpaść na pomysł, żeby powtórzyć wydarzenia z Brazylii czy Waszyngtonu?
Tutaj się musimy obracać wyłącznie w sferze spekulacji. Oczywiście mogę wyrazić nadzieję, że w Polsce tak się nie wydarzy, no ale realizm sugeruje, że nie powinniśmy być na to nieprzygotowani, o tak powiem, na okrągło, no bo wiemy przecież, że wiem, po katastrofie smoleńskiej był cały ten ruch miesięcznicowy, który był częściowo oddolny, spontaniczny, częściowo pewnie organizowany, przynajmniej od pewnego momentu. I taka obawa oczywiście istnieje. Myślę, że to jest ten rodzaj sytuacji, która chyba nie do końca pozwala przygotować się na taką sytuację. Bo w Stanach Zjednoczonych było zaskoczenie, a w Brazylii jakoś się spodziewano, że to się może stać. No i to się stało. I nie dało się temu zapobiec. Znaczy nie wiem, czy się nie dało, ale w każdym razie temu nie zdołano zapobiec.
No przygotowywano się jeszcze przed przejęciem władzy przez Lulę, czyli dokładnie w ostatnich tygodniach władzy Bolsonaro. Lula przybył do Brazylii 1 stycznia i właściwie wszystko na ten pucz było już tam przygotowane na miejscu.
Tak jest, znaczy on jakby przyjechał na plan filmowy puczu, tak? Czy na scenę puczu przygotowaną wcześniej. Może tu warto jeszcze dodać, że istnieje takie niebezpieczeństwo i ono naprawdę nie jest wydumane, że w jakimś czasie może się zdarzyć również zamach bezpośrednio na Lulę. W czasie kampanii wyborczej w Rio de Janeiro wybuchła bomba w czasie jego wiecu. Dokładnie w dniu Bożego Narodzenia, 25 grudnia, w Brazylii zatrzymano jednego z tych koczowników, którzy tam koczowali, przedsiębiorcę ze stanu Pará, który zaparkował przy lotnisku ciężarówkę z dynamitem i zaparkował ją jakoś obok jakiejś cysterny z paliwem lotniczym. Na szczęście udało się to wykryć i do zamachu nie doszło. A, nie powiedziałem jeszcze o jednej rzeczy, to jest niesamowite. Otóż wczoraj na dwóch przeciwległych krańcach Brazylii nieznani sprawcy wysadzili 3 wieże przesyłowe energii elektrycznej. No nie wiemy na razie, kto to zrobił, ale no, jakby komentatorzy, słucham telewizji, czytam prasę, policja będzie oczywiście ustalać, co się wydarzyło, ale no, skojarzenie jest natychmiastowe, że Brazylia może czekać jakiś czas tego typu terroryzmu. Więc istnieje wciąż wśród sympatyków Luli w jego otoczeniu obawa, że może dojść do zamachu na niego. To jest o tyle, poza oczywiście takim wymiarem jednostkowym, to by było o tyle jeszcze dodatkowo tragiczne, że ten system demokratyczny w Brazylii jest na tyle słaby, że trzyma się rzeczywiście w tym momencie na tym jednym człowieku. Trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w którym dochodzi do zamachu, nie ma Luli i kto by miał wejść w to miejsce i ten kraj utrzymać poskładany, tak? Więc z jednej strony ta nieudana próba puczu wzmacnia Lulę i wzmacnia obóz progresywny, osłabia bardzo legitymację jego przeciwników, ale równocześnie jest to też moment szalenie niebezpieczny i najbliższe tygodnie, miesiące będą na pewno dla Luli niezwykle trudne i poruszanie się w tym labiryncie będzie wymagało no, takiej ostrożności sapera politycznego.
O czym z São Paulo mówił dla słuchaczek i słuchaczy 8.10 Artur Domasławski, publicysta tygodnika Polityka, ale poza obecnymi, aktualnymi tekstami Artura chciałbym Państwu raz jeszcze, a czynię to właściwie nieustająco, polecić i przypomnieć o znakomitej książce Artura Gorączka latynoamerykańska, która ukazała się już dawno temu, a doskonale, jak się okazuje, pasuje też do opisu realiów współczesnej Brazylii, więc gdyby Państwo szukali lektury, która może wprowadzić nas w temat, to Gorączka latynoamerykańska jest na pierwszym miejscu. Arturze, dziękuję Ci bardzo, trzymam kciuki, no i czekamy na kolejne informacje od Ciebie prosto z Brazylii.
Dziękuję również.
Michał Nogaś, to była 8.10 w czwartek. Dziękuję, do usłyszenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.